Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł Lewicy Marek Rutka, a rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
No, zacznę od pytania takiego, czy Nowa Lewica zyska, czy straci na tym, że w jej szeregi nie wstąpi Leszek Miller?
O, bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze. Ja może przytoczę to sławne powiedzenie pana Leszka Millera, czyli że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Ale mam wrażenie, że Leszek Miller dziś ma kłopoty, aby po prostu skończyć. Nie chcę wnikać, z czego ta przypadłość pana Leszka Millera wynika. Ale Leszek Miller, no, ja bym powiedział, nie jest zbyt stały w swoich uczuciach, bo w 2007 roku startował z listy samoobrony Andrzeja Lepera. Wówczas oddał legitymację SLD.
No to był konflikt wtedy w tej partii.
No to prawda, dzisiaj można powiedzieć, że Leszek Miller wszczyna kolejny konflikt. Nie wiem, komu i czemu ma to służyć, bo w 1999 roku Leszek Miller był orędownikiem przekształcenia SDRP, która wówczas wchodziła w skład SLD, w jedną partię o nazwie SLD i chciał tego zjednoczenia na lewicy. Także bardzo mnie to dziwi, że te 22 lata temu chciał zjednoczenia na lewicy, a dzisiaj chce podziału. To jest niezrozumiałe.
Czyli teraz uważa pan, że Leszek Miller szkodzi lewicy?
Takimi komentarzami i taką postawą bym powiedział, że na pewno nie pomaga tej lewicy.
Ale były szef SLD Grzegorz Napieralski mówi, że odejście Leszka Millera z sojuszu podniesie ze sobą kolejnych, bo wiele osób w SLD nie rozumie połączenia z Wiosną.
No, to widocznie nie rozumie sukcesu formacji lewicowych, czyli Wiosny, SLD oraz partii Razem z 2019 roku. Chyba powinien mieć świadomość tego, że skoro w poprzednich wyborach SLD startowało samodzielnie, nie przekroczyło progu wyborczego, to dwa lata temu, startując w koalicji, szerokiej koalicji lewicowych partii, ten sukces osiągnęliśmy i wprowadziliśmy blisko 50 posłów i posłanek oraz senatorkę do parlamentu. No to dla mnie to jest sukces. Ale pan Napieralski jest już poza lewicą, ma serce już chyba nie po lewej stronie, więc nie wiem, czy warto to komentować.
A co lewica zyskuje, łącząc SLD z Wiosną?
Po pierwsze, zyskuje świeżość. Zyskuje bardzo wielu młodych działaczy o innym spojrzeniu, bardziej, bym powiedział, progresywnym, nowoczesnym. I ja sądzę, że to jest łączenie doświadczenia SLD, bo nie można odebrać tej partii bardzo dużego doświadczenia politycznego, także i pracy i swoich reprezentantów w samorządach, czego my jako Wiosna nie mamy, z tą świeżością, z tą energią. Wynik wyborczy 2019 roku to najlepiej pokazał, że wyborcom podoba się nowoczesna, progresywna lewica.
To spytam, kto tak naprawdę będzie decydował o kierunkach działania nowej lewicy? Robert Biedroń czy Włodzimierz Czarzasty?
Statut, który niedawno sąd zatwierdził, mówi jasno, że w tej nowej formacji, w tej nowej lewicy będą dwie frakcje. Będzie frakcja Wiosny i frakcja, bym powiedział, byłych działaczy SLD. W związku z tym będzie tak zwane dwuprzywództwo na takich samych równych prawach, ale i także równych obowiązkach. Także myślę, że to się zakończy sukcesem i docelowo sądzę, że będziemy takim jednym organizmem, ale to jest proces. Łączenie nigdy nie jest łatwe.
Na pewno uważa pan, że taka formuła dwuwładzy może się sprawdzić?
Myślę, że tak. No dzisiaj w klubie parlamentarnym mamy trzy partie, bo mamy jeszcze do tego partię Razem i dogadujemy się, także ja tutaj nie widzę problemu. Jeśli mamy jeden wspólny cel, a wspólnym celem jest nowoczesne, świeckie państwo, państwo, w którym doceniamy prawa i szanujemy prawa wszystkich, bardzo silnie akcentujemy prawa kobiet, ochronę praw pracowniczych, to jeśli mamy takie wspólne cele wszyscy, to na pewno się dogadamy. Ja tutaj problemów nie widzę.
A co będzie według pana ważniejsze dla nowej lewicy? Kwestie społeczne, od których lewica chyba odchodzi powoli, czy sprawy światopoglądowe zajmujące coraz więcej miejsca w waszych działaniach?
Ja myślę, że my będziemy na pewno szli dwutorowo. Kwestie światopoglądowe są chyba jasne i zrozumiałe dla wszystkich wyborców lewicy. To jest to, o czym powiedziałem, świeckie państwo, prawa człowieka, bardzo, bardzo ważne, równe prawa człowieka, absolutnie dla wszystkich. Ale no, nie ukrywam, że dla mnie szczególnie ważne są kwestie ekonomiczne, kwestie społeczne, kwestie systemu ochrony zdrowia, którego nie trzeba się wstydzić na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Wydolny system ochrony zdrowia, także i pomoc społeczna, pomoc socjalna, ale dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują, oraz stworzenie takich warunków do rozwoju gospodarki, do rozwoju w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, żeby skutecznie konkurowały z zagraniczną, właśnie zagraniczną konkurencją, aby ten dochód i ten sukces, można powiedzieć, ekonomiczny kraju był dość równo i sprawiedliwie dzielony. Ale chodzi mi o to, żeby nie było takich karier jak pana Obajtka, który doszedł do tych kolosalnych pieniędzy na państwowej posadzie, tylko żeby ludzie bogacili się swoją, podkreślam też, uczciwą pracą.
Czyli co, nie będzie spółek Skarbu Państwa, nie będzie prezesów spółek Skarbu Państwa?
Oczywiście, że będą, ale niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy na takie stanowiska dobierane są osoby według klucza partyjnego, a nie klucza merytorycznego,
wykształcenia i doświadczenia. Ale tak naprawdę było tak zawsze.
Ale to nie znaczy, panie redaktorze, no ale to, że coś było zawsze, to nie znaczy, że to było dobre. Naprawdę, ja nie rozumiem takiego podejścia, że nic się nie da zrobić, że tak było zawsze, to, że w takim kraju żyjemy, gdzie są synekury polityczne, że jest korupcja polityczna. Czas to zmienić. Najlepszym przykładem są kraje skandynawskie. Tam można pogodzić bardzo duży wzrost gospodarczy z, bym powiedział, taką proludzką polityką rządu, żeby człowiek nie czuł się, że jest przez to państwo tylko i wyłącznie wyzyskiwany podatkami, ale coś za to otrzymuje. Otrzymuje sprawną ochronę zdrowia, otrzymuje bezpieczeństwo na ulicach i otrzymuje także zabezpieczenie na starość. Jeśli ktoś całe życie uczciwie pracował, to nie może dostawać 800 zł emerytury. To jest po prostu głęboko nie w porządku. Natomiast były wójt małej miejscowości otrzymuje 2 miliony rocznie i ma tyle nieruchomości, że sam do końca nie wie, ile ich rzeczywiście posiada. To jest głęboko nie w porządku. Ja bym powiedział, że to jest także po prostu zwyczajnie po ludzku niemoralne.
Nie, no dokładnie wie, ile posiada. Dzisiaj portal W Polityce opublikował dane dotyczące majątku Daniela Obajtka. No ale zostawmy ten temat. Lewica ma inny kłopot. Najpierw posłanka Hanna Gill-Piątek odchodzi do ugrupowania Szymona Hołowni. Teraz mamy bardziej zaskakujący transfer posłanki Moniki Pawłowskiej do Porozumienia. Dlaczego posłanki od was odchodzą?
Gdybym był bardzo złośliwy, to powinienem zadać pytanie, do jakiego czy do którego Porozumienia pani posłanka Pawłowska przystąpiła, bo z tego co wiem, to są dwa Porozumienia. Jedno to jest Jarosława Gowina, a drugie Adama Bielana.
No wyraźnie powiedziała, że do Jarosława Gowina.
Czyli jest zorientowana, dobrze. Ale mówiąc poważnie, to nie my, czyli członkowie klubu Lewicy, powinni czuć się najbardziej zniesmaczeni, a nawet wściekli, ale te 12 916 wyborców, którzy na Monikę oddali głos i oddali głos na kandydatkę, która wówczas utożsamiała się z wartościami lewicy, właśnie ze społeczną wrażliwością lewicy, z prawami kobiet, z ochroną praw pracowniczych, świeckim państwem, wizją nowoczesnego europejskiego kraju, a nie partią, bym powiedział, zaściankową, jaką jest no, pod różną postacią ta tak zwana zjednoczona, chociaż coraz mniej już chyba zjednoczona prawica.
Ale przyzna pan, że to przejście posłanki Pawłowskiej to bardzo egzotyczny transfer. Co takiego się wydarzyło, że przeszła?
Ja myślę, żeby przebić ten, jak pan słusznie, pan redaktor słusznie powiedział, egzotyczny transfer, to teraz ktoś z Konfederacji musiałby przejść do klubu Lewicy. Ale obawiam się, że nasza tolerancja jakby aż tak daleko nie sięga. Co się musiało wydarzyć? No, Raczej należy zakładać, że to, nazwijmy to lewicowe DNA u pani koleżanki, tak, Moniki Pawłowskiej, no, było, bym powiedział, w zaniku. Wydaje mi się, że to chyba najpierw jakby Monika Pawłowska tłumaczyła się z tego kroku. On dla nas, mówię to jednoznacznie, było to bardzo dużym zaskoczeniem, żeby nie powiedzieć szokiem.
Ale razem z posłanką do porozumienia przychodzą również inni działacze Wiosny z Lubelszczyzny. Co tam złego się dzieje?
No, to bardzo daleko od Trójmiasta. Muszę powiedzieć, że nigdy nie odwiedziłem Moniki Pawłowskiej w jej okręgu. Tam jest też inny problem z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Mucha odeszła do partii Szymona Hołowni. No, widać tam bardzo mocny kryzys. Ale muszę powiedzieć, że w tej kadencji Sejmu z Porozumienia odeszło wielu posłów, między innymi pan Kamil Bortniczuk, Michał Cieślak, Jadwiga Emilewicz, Włodzimierz Tomaszewski, Jacek Żalek czy europoseł Adam Bielan. Także ta strona, nazwijmy to, przychodu i rozchodu, to w Porozumieniu i tak jest niekorzystna.
Adam Bielan jeszcze nie odszedł z Porozumienia, panie pośle.
No, on założył swoje, także to prawda.
A jak pan skomentuje wypowiedzi kolegów partyjnych, którzy w niewybrednych słowach krytykowali posłankę Pawłowską? Chociażby cytat z wiceszefa klubu Tomasza Treli. Po prostu oddaj mandat i możesz iść prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego, krzyż na drogę.
No, ja nie jestem zwolennikiem takiego języka ani w życiu, można powiedzieć, prywatnym, ani w życiu publicznym. Aczkolwiek no, ta kwestia oddania mandatu to jest do rozważenia, no bo jeśli ktoś o 180 stopni zmienia przynależność partyjną, a tak jak powiedziałem, ponad 12 tysięcy wyborców głosowało na kandydatkę lewicy, a nie na kandydatkę prawicy. W związku z tym no, oni naprawdę mają powody do tego, żeby czuć się głęboko oszukanymi zwyczajnie. I wydaje mi się, że w tej sytuacji, jeśli mówimy o takich skrajnych przejściach do innego ugrupowania politycznego, to może warto rozważyć oddanie mandatu.
I będzie pana apelował o to, żeby posłanka Pawłowska ten mandat oddała?
Wydaje mi się, że to sama Monika Pawłowska powinna w swoim, nazwijmy to, sumieniu rozważyć taką decyzję. Ja powiem, nigdy nie miałem przesadnie pozytywnych relacji z Moniką Pawłowską, w związku z tym rzadko ze sobą rozmawialiśmy. Teraz będzie na pewno to jeszcze rzadziej. Nie sądzę, aby ona się przejęła moim apelem za bardzo.
No teraz chyba większość działaczy lewicy będzie twierdziła, że nie miała kontaktów z posłanką Pawłowską.
Pewnie tak, ale ja akurat tutaj mówię, jak było naprawdę. Nie przepadaliśmy ogólnie za sobą. Ten styl uprawiania polityki, jaki stosowała Monika Pawłowska, był bardzo daleki. Tak, inaczej było w przypadku Hanny Gill-Piątek. Myśmy mieli dobre relacje, do dzisiaj mamy dobre, także rozmawiamy ze sobą. No ale tutaj przeszła do partii, bym powiedział, takiej chrześcijańsko- czy katolicko-liberalnej, a tutaj do skrajnej prawicy. To jest zbyt daleko, że tak powiem, od mojego światopoglądu.
I myśli pan, że to już jest koniec odejść z klubu lewicy?
Do skrajnej prawicy?
To obojętnie.
A tego to trudno. Panie redaktorze, to każdy z posłów i posłanek sam decyduje. No nikt na czole nie ma napisanego tego, że wieczorem podejmie taką, a nie inną decyzję w niedzielny wieczór, jak zrobiła to Monika Pawłowska. To bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że takich chciałbym, żeby takich odejść nie było.
I tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.